Jak dobrze być razem w społeczności tu dziś. Jak tam było dalej? By spotkać się z Panem w społeczności tu dziś. Wiecie, chyba dużo z nas miało dzisiaj takie myśli, takiej radości z tego powodu, że jednak tylu ludzi przyjechało. Dla mnie to jest niesamowita radość widzieć w jednym miejscu tak wielu wierzących z różnych miejsc. I witamy nie tylko tych ze Świętochłowic, ale skądkolwiek przybyliście. Jesteście zawsze ciepło witani. Wszyscy tak samo czujcie się. Teraz nie wiem, jak mam powiedzieć, czy ciasno, czy rozproszeni. W każdym razie czujcie się dobrze w Palowicach. To jest naprawdę wielka radość widzieć ludzi odrodzonych razem. A mamy tego świadomość dlatego, że to jest dość dzisiaj rzadki widok. Dlaczego? Rzadki widok, że brat może siedzieć z bratem w Polsce, gdzie nikt nas nie prześladuje za to, że się zbieramy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Bo paradoksem tego jest to, że jesteśmy powołani do jedności i pokoju, my jako ludzie wierzący, a zamiast się łączyć, zamiast być znani z tego, że potrafimy razem współdziałać, to czasem się nie potrafimy nawet spotkać, żyć ze sobą w pokoju, współpracować. Myślę, że nie tylko ja, nie tylko do moich uszu, ale do waszych również czasem dochodzą takie smutne wieści, że tam we wspólnocie się ktoś z kimś pokłócił, tu się o coś nie zgodzili, tam się ktoś odłączył, rozsypało się coś, a przecież miało być inaczej. Zdarzyło mi się to już powiedzieć kiedyś, chyba z tego miejsca. Po tym was wszyscy poznają, że się wzajemnie spierać będziecie. I to jest wizytówka dzisiejszego chrześcijaństwa. Niestety, a miało to tak nie brzmieć. Nie brzmi to tak. Potem was wszyscy poznają, że miłość wzajemną mieć będziecie. I nie mówię tu o źle pojmowanej jedności, sztucznie budowanej pod hasłem ekumenizmu. Już samo wezwanie do budowania czegoś to jest hasło niebiblijne. Dlaczego? No bo tej jedności, bracia i siostry, nie trzeba tworzyć. Ona w Panu Jezusie Chrystusie stała się faktem dla każdego człowieka, który uwierzył, zaufał przesłaniu Słowa Bożego, że zbawienie jest tylko z łaski i tylko przez wiarę. Kiedy Bóg rodzi takiego człowieka na nowo, to włącza go w poczet niesamowitego tworu, jakim jest Kościół. Tej jedności nie trzeba budować, ona jest faktem, ale trzeba o nią dbać. I to jest ważna rzecz, o której też nie możemy zapominać, bo na drodze do zbawienia, na drodze, po której każdy z nas idzie na tej ziemi, dopóki nie spotkamy z Pana, można naprawdę czasem się zagubić. Można zgubić się na tej drodze jedności. I można stracić to, o czym dziś mówił zresztą też Heniek. Heniek mówił, że bez Pana nie ma błogosławieństwa. Możemy zgubić gdzieś nasze błogosławieństwo, a jeżeli nie będziemy potrafili żyć ze sobą w pokoju. Cieszę się bardzo, że wszyscy możemy siedzieć razem w tym miejscu, jak to Paweł by powiedział, aby się cieszyć obopólną wiarą, waszą i naszą. To było przywitanie i wstęp. Kiedy prosiłem Pana, że miałbym się dzisiaj podzielić, gdy jesteśmy w takim właśnie gronie z różnych zborów, to zaraz mi przyszedł na myśl jeden fragment słowa. Nie wiem, czy wy też macie takie skojarzenie, jak widzicie dwóch albo trzech, którzy są zebrani w Jego imię. To cóż może mi się kojarzyć, skoro jesteśmy zebrani razem, to mi kojarzy się to z takim jednym fragmentem. Gdzie dwaj lub trzej spotykają się w imię moje, tam jestem pośród nich. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 18 rozdział. 18:20 to jest werset, który będzie dzisiaj myślą, do której będziemy dążyć. Gdzie dwaj lub trzej spotykają się w moje imię, tam jestem pośród nich. Jeżeli wzięliście dzisiaj swoje Biblię, dobrze. Jeżeli nie, to może siądźcie obok kogoś, z kim będziecie mogli poczytać. Trochę dzisiaj przeczytamy ze Słowa Bożego. To jest tylko myśl przewodnia. Przeczytałem kiedyś w jednej książce, że Mateusz 18:20, ten werset, który jest wyświetlony, na razie takimi małymi literkami, bo jeszcze tam musi się coś zmieścić na ekranie, przeczytałem, że to stanowi konstytucję Kościoła. Konstytucję spotykania się, zgromadzania się ludzi, gdzie dwaj lub trzej zgromadzają się w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Konstytucja to jest inaczej ustawa zasadnicza. Coś, co ma najwyższą rangę. Coś, co wyraża najważniejsze myśli. I autor mojej ocenie miał naprawdę dużo racji, mówiąc, że ta myśl z Mateusza 18:20, ona ma zasadnicze znaczenie dla nas. Dla zbierania się. Gdzie dwaj lub trzej, tam jestem pośród nich. Spotykają się w moim. Mamy trzy elementy. Spotkanie się dwóch lub trzech. Mamy spotkanie się w Jego imię i duża obietnica. Tam jestem pośród was, mówi Pan. Dobrze jest jednak zastanowić się nad znaczeniem tych słów, spróbować je odczytać, w jakim kontekście zostały powiedziane, bo jak wyrwiemy je z kontekstu, no to może nas znajdą takie wnioski. Dwaj lub trzej, niektórzy mówią. Żydzi w swojej tradycji w Talmudzie mówili, że to 10 jest potrzebnych do tego, żeby zgromadzenie się zawiązało. Pamiętacie wszyscy taką może, albo część z was taką historię z Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł i Tymoteusz poszli w jednej z podróży w 16 rozdziale, wychodzą nad brzeg, tam gdzie spotykały się kobiety na modlitwę, jest napisane. Nie ma nic o mężczyznach. Może tam było za mało tych mężczyzn w mniemaniu Talmudu, tej ustnej tradycji żydowskiej, za mało, żeby mogli się spotykać. I niektórzy mogą sobie myśleć, no to Pan Jezus obniżył teraz to minimum. Teraz jest dwóch lub trzech. Jak się spotykają w Jego imię, jak wypowiedzą tą formułę, Panie, spotkaliśmy się w Twoje imię, to co się dzieje? No Pan przychodzi. Czy na pewno to tak ma działać? Możemy mieć też inne wątpliwości z tym fragmentem. Wiem, że go niektórzy z nas mają. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Dawid się modlił, wierząc w to, że Pan jest z nim na co dzień. Nie 5 minut w ciągu dnia, nie 2 godziny, ale każdej minuty, że Pan go nigdy nie opuszcza. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, powiedział Pan Jezus pod koniec tej właśnie Ewangelii Mateusza, z której czytamy te słowa. No to jak to się ma do tego, że Pan mówi, gdzie dwaj lub trzej spotykają się w moje imię, tam ja jestem. To jak my się spotykamy co najmniej w dwóch, trzech, dwoje, troje, to Pan jest bardziej z nami? Jakoś bardziej intensywnie? A co z tym zrobić, że Duch Boży mieszka w was? Mieszka Bóg w nas, a Pan jest z nami. Ale wiecie, są też trudniejsze pytania z tym związane. Czy jest taka możliwość, żeby Pana tu dzisiaj z nami nie było? To jest trudne pytanie. Niektórzy kiwają głowami, że nie. Powiem wam z przykrością, że jesteśmy u progu i już pewne niektóre zgromadzenia dotknęły tego. Trzeba bardzo uważać, że tak bardzo zaplanujemy sobie te nasze niedzielne spotkanie, czwartkowe, środowe, wtorkowe. Ułożymy muzykę, kto się będzie modlił, kto usłuży. Że nie zauważymy, że Ducha Świętego nie ma na takim zgromadzeniu. Wszystko będzie się odbywało normalnie, tylko bez mocy. Czy jest taka możliwość, żeby Pana z nami nie było? Czy to jest tak, że jak Pan mówi, no dwaj lub trzej, sprawdzam obecność, jest dwóch lub trzech, automatycznie schodzę? Wiecie, można dojść nawet do herezji, która już funkcjonuje od setek lat, że na żądanie ludzi Pan schodzi. Jest. Dlaczego? No bo ludzie tak zdecydowali. Dlatego, żeby odczytać te słowa, gdzie dwaj lub trzej spotykają się w moje imię, tam jestem pośród nich, to trzeba złapać kontekst całej wypowiedzi. Czemu Pan Jezus to powiedział? W jakich okolicznościach? I być może sam Duch nas poprowadzi do rozumienia właściwego tego słowa. Chociażby uwzględnić trzeba jedno małe słowo. Ja nie wiem, jak w waszym tłumaczeniu, ale sprawdźcie sobie 18:20, gdzie dwaj lub trzej, przed tym jest takie słowo albowiem. Widzicie? Albowiem. Albowiem, gdzie dwaj lub trzej, albo bowiem, jak w niektórych tłumaczeniach pisze. To małe słowo jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo ono pokazuje, że to jest już pewien wynik jakichś słów Pana Jezusa. Pan Jezus jakby coś podsumowywał. Dlatego nie można tego fragmentu wyrywać i na bazie tego jakiejś tam teologii stosować, bo może się okazać, że zabrniemy nie w to miejsce, gdzie trzeba. To jest szersza wypowiedź Pana Jezusa. Ona jest bardzo szeroka, nie będziemy w stanie dzisiaj tego przeczytać, ale chciałbym parę dosłownie myśli, żeby wprowadzić w temat, gdzie w ogóle zaczyna się wątek, o którym Pan Jezus mówi i gdzieś go tam być może puentuje w tym 18:20, bowiem gdzie dwóch lub trzech spotyka się w moim imieniu, tak jak my dzisiaj, tam ja jestem pośród nich. Ten wątek, jakbyście sobie zobaczyli, cały rozdział 18, on się zaczyna tak naprawdę od rozdziału 18, od pierwszego wersetu, a kończy się w rozdziale 19, werset 15. No, duża ilość tekstu, zawsze chciałem przeczytać taki kawał tekstu, Darek tak lubi, w zborze, bo to tekst, to słowo wystarczy czasem samo przeczytać i słowo by samo przemówiło. Ale ponieważ chcielibyśmy się skupić na jednych myślach, to zrobię tylko krótkie wprowadzenie. Jak będziecie mieli chwilę dziś w domu, po społeczności naszej, a może w ciągu tygodnia, przeczytajcie sobie 18:1 aż do 19:15. To jest cały kontekst wypowiedzi. Bardzo skrótowo. W 18 rozdziale, od samego początku, zaczyna się wątek, który już dzisiaj Heniek trochę poruszył, czytając z Ewangelii Łukasza. Zaczyna się wątek czego? Ano wysokiego mniemania o sobie. Przychodzą uczniowie i mówią: Panie, kto jest większy w Królestwie Niebieskim? Kto jest większy? I Pan Jezus, odpowiadając im na to pytanie, stawia im dziecko i mówi: musicie się stać jak te dzieci. A to znaczy co? No musicie nie mieć takiej wyniosłości. Wiecie, oni wiedzieli, że może nie są naj. Niektóre tłumaczenia mówią, kto jest największy, ale dosłownie Greka mówi, kto jest większy. Bo my mamy taką naturalną tendencję, tak jak i oni. Nic się nie zmieniło przez 2000 lat. Do porównywania się jedni z drugimi, ja jestem większy, ja jestem bardziejszy. Mi się więcej należy. To jest nasza naturalna skłonność, jak druga natura. I Pan Jezus stawia im to dziecko jako przykład i mówi: powiem wam, nie chodzi tylko o to, kto będzie większy. Powiem wam, uczniowie, mówi Pan Jezus do swoich uczniów, a jednocześnie i do nas, jak się nie uniżycie, to w ogóle nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Bo Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Pycha to jest coś, co uniemożliwia w ogóle spotkanie się z Bogiem. No bo po co mi potrzebne, skoro ja sam? Zbyt wysokie mniemanie o sobie. Cały ten wątek zaczyna się od takiego stwierdzenia, od takiego tematu, że my ludzie, my uczniowie Pana Jezusa, to bardziej boli. Czasem mamy zbyt wysokie mniemanie o sobie. Cały fragment kończy się, według mnie, w 9 rozdziale, 15 wersecie. I tam jest bardzo podobny wątek. Gdybyście sobie otworzyli do tych trzech wersetów, 19 rozdział, werset 13 i 15, to jest jakby kalka. Pan Jezus znowu stawia dziecko i mówi, że do Królestwa Bożego wejdą tacy, do takich należy. Mówiąc krótko, jak chcesz spotkać się z Bogiem, jak chcesz mieć z Nim jakąś społeczność i relację, to nie myśl sobie, że twoja wysokość, twoje wysokie mniemanie o sobie będzie ci w tym pomagało. Wręcz odwrotnie. Końcówka jest dokładnie taka sama. Zbyt wysokie mniemanie o sobie. Potem w 18 rozdziale Pan Jezus poruszył zaraz bezpośrednio temat pogardzania tymi słabszymi. Słabszymi, mniej znaczącymi, raczej trudno się lekceważy kogoś, kto stoi wyżej od nas, wie więcej, ma więcej. Więc naturalnie Pan Jezus poruszył wątek 18:10. Uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. To jest fragment, który wszyscy znamy, gdzie Pan Jezus wzywa do tego, żeby radykalnie zerwać z wyniosłością. I właśnie w takim kontekście wypowiedziane są słowa, a jeżeli twoje oko cię gorszy, jeżeli twoja ręka cię gorszy, to wszystko było wypowiedziane w kontekście lekceważenia drugich ludzi. To odetnij to. Odetnij się od takiego działania, bo pogarda dla słabszych to jest cecha tego świata. A przecież Chrystus przyszedł również z powodu tych słabszych. Takich, których nikt nie zauważał. A to jest druga część. Zaczęło się od zbyt wysokiego mniemania o sobie. Na początku i na końcu tego całego wielkiego fragmentu mamy wysokie mniemanie. To jest niepowodzenie w spotkaniu się z Bogiem. Nie wejdziesz do Królestwa Bożego, jak masz wysokie mniemanie o sobie. Potem Pan Jezus mówi, nie lekceważcie innych. Od wersetu 5 do 14 mamy taką lekcję Pana Jezusa, bardzo stanowcze wezwanie, uciekajcie od wyniosłości wobec innych ludzi. I podobny temat, bardzo podobny, można znaleźć w 19 rozdziale. My go bardziej kojarzymy z tej dyskusji, a można się rozwodzić, a nie można się rozwodzić. Ale gdyby sobie zobaczyć, co było podstawą do pytania faryzeuszy o ten rozwód, to zauważymy takie jedno drobne zdanie. Czy można z każdej przyczyny oddalić swoją żonę? Wiecie, jakie to było podejście? Czy można ją odesłać jak rzecz? Wymienić jak pralkę? Dlaczego? A, bo jajecznicę mi przypaliła. Albo mi się nie podoba to, albo mi się nie podoba tamto. To w podtekście jest dokładnie to samo. Ja jestem taki, który mogę ją oddalić. Bo mężczyzna oddalał żonę. Więc mógł ją potraktować od tak. Więc tak naprawdę te wątki są bardzo podobne. Oczywiście treści jest tam bardzo dużo, ale nie dalibyśmy rady tego wszystkiego przeczytać. Chodzi mi tylko o zasygnalizowanie, co otacza tą konstytucję, jak to powiedziałem, niektórzy to tak nazywają, gdzie dwaj lub trzej spotykają się w moje imię. Tam ja jestem pośród nich. Pan Jezus mówi w tym 19 rozdziale, w pierwszych 12 wersetach, wzywa do tego, mówi, ci, co mają twarde serca, to oddalają. A jak masz miękkie serce, to jest serce, które co? Serce, które przebacza. Serce, które nie jest wyniosłe, przebacza, a znosi drugiego, mówiąc krótko, nie wywyższa się. Wiecie, to są bardzo ważne bazy, dlatego te dwie, czyli zbyt wysokie mniemanie o sobie i lekceważenie innych. Pismo Święte jest niesamowicie napisane. A lekceważenie innych skąd się bierze? Z wysokiego mniemania o sobie. Bazą do wszystkiego, do całego dziadostwa naszego jest wysokie mniemanie o sobie. Ja jestem lepszy. Ja umiem więcej. Ja wiem więcej. O, to ma wiele kolorów. A potem odwraca się człowiek do drugiego i już zaczyna segregować. Z tym nie, z tym tak, tego mogę zlekceważyć. Oczywiście nie lekceważymy kogoś, kto nam może jakąś korzyść może dać, kto jest wyżej od nas. Ale to są dwa bardzo ważne wątki. One mają podstawowe znaczenie, bo to, co dzieje się w środku tej całej opowieści, zawiera właśnie nasz werset, gdzie dwaj lub trzej spotykają się w moje imię, tam ja jestem pośród nich. To, co się dzieje w środku, to jest efekt zbyt wysokiego mniemania o sobie i to jest efekt wyniosłości wobec innych ludzi. Jeżeli te dwie postawy, wysokie mniemanie o sobie i lekceważenie innych, zejdą się razem, to wiecie, co się dzieje pośród dzieci Bożych? Dzieje się zwada. Tu jest takie słowo, można to oczywiście nazwać inaczej. Zwada się dzieje. Potrafimy się posprzeczać o bezsensowne rzeczy. A pośrodku, gdzie dwaj lub trzej spotykają się w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Drodzy, mój wstęp dzisiaj nie był przypadkowy. Kiedy mieliśmy się spotkać, kiedy się dowiedziałem, że mamy się spotkać z braćmi ze Świętochłowic, to chciałem się podzielić czymś o wspólnej wierze, o pocieszaniu się tą wspólną wiarą, tak jak właśnie Paweł napisał. I wiem, że możemy to dzisiaj robić, już to dziś robiliśmy. Stoimy na tej samej bazie, na dziele Pana Jezusa Chrystusa. I naprawdę możemy się radować wspólną waszą, wspólną wiarą, waszą i naszą. Ale nie da się uciec od słowa, będąc razem, o jedności tego słowa, że o tą jedność trzeba dbać, że od pewnych postaw trzeba uciekać. To samo się nie zrobi, ta jedność między braćmi, ten pokój, żeby nie doszło do zwady. Zbyt wysokie mniemanie o sobie i lekceważenie innych. Kiedy nie będziemy dbali o to, o tą jedność, to będzie wiele krzyków niepotrzebnych między nami, nieporozumień. Czasem ktoś, wiecie, nawet jest w stanie zostać w domu i nie przyjść na czwartkowe, czy na niedzielne, czy na jakieś tam spotkanie, żeby nie spotkać się z tym bratem, z którym mam podgórkę. I wiecie, kto na tym cierpi? No ja, który nie przyszedłem, bo przecież Pan nie mówi wtedy do mnie. Ciężko czasem się współpracuje w dziele Pańskim. Nie ma z kim. Dlaczego? Bo ja z tym nie będę pracował. Bo on jest taki, bo ona jest taka. Dochodzi do niepotrzebnej zwady. W najgorszym wypadku, jeżeli nie zwrócimy uwagi na to, co Pan mówi w tym środkowym fragmencie tej całej wielkiej historii, to może dochodzić do podziałów. I to nie chodzi tylko o zbory. Czasem więcej się spieramy w domu. Najłatwiej się nam spierać z własną żoną albo mężem. Tego nikt nie widzi, nie? Tam to zostaje w czterech ścianach. Ale podział jest podziałem pomiędzy dziećmi Bożymi. Czy w domu, w rodzinie, czy w zborze. Czy Pan Jezus daje jakieś podpowiedzi? Przeczytamy kawałek dzisiaj od 15 wersetu, długi kawałek do 35 i parę myśli z niego spróbujemy wyciągnąć. Czytamy Ewangelia Mateusza, 18 rozdział od wersetu 15. Przeczytam to z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Możecie czytać z czego, z jakiegokolwiek tłumaczenia chcecie, wszystkie są dobre. Czasem niektóre lepsze, ale przekaz, myślę, jest jasny. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź, strofuj albo upomnij go sam na sam. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś twego brata. Jeśli zaś cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, albo aby na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo. Jeśli ich nie usłucha, powiedz Kościołowi, a jeśli Kościoła nie usłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Mówię wam też, jeśli dwaj spośród was na ziemi zgodzą się co do jakiejś sprawy, o którą zamierzają poprosić, stanie im się ze strony mojego Ojca, który jest w niebie. Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich. Wtedy Piotr podszedł do niego i zapytał: Panie, a ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? I odpowiedział mu Jezus: nie mówię ci, że aż 7 razy, ale aż 77 razy. Dlatego Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. A gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, jego pan kazał go sprzedać wraz z żoną, dziećmi i wszystkim, co miał, i spłacić dług. Wtedy sługa upadł i oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan tego sługi, ulitowawszy się nad nim, uwolnił go i darował mu dług. Lecz gdy ten sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 groszy. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy jego współsługa upadł mu do nóg i prosił go: okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. On jednak nie chciał, ale poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A jego współsłudzy, widząc, co się stało, zasmucili się bardzo i podszedłszy, oznajmili swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy jego pan wezwał go i powiedział: zły sługo, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim współsługą, jak ja zmiłowałem się nad tobą? I jego pan rozgniewany wydał go katom, albo dręczycielom, jak mówią inne tłumaczenia, dopóki nie odda wszystkiego, co był mu winien. Tak i wam uczyni mój Ojciec Niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu jego przewinień. Jak widać z tego fragmentu, no temat taki nieciekawy, spory, właśnie, ale też przebaczanie, wezwanie Pana Jezusa do przebaczania, czy i nawet skutki i przebaczenia, i nieprzebaczenia są w tym fragmencie opisane. Co do tego ma ten werset? Albowiem gdzie dwaj lub trzej spotykają się w moje imię, tam ja jestem pośrodku albo pośród nich. Czyżby Pan Jezus, który jest nazwany na przykład w księdze Izajasza, że to jest książę pokoju, czyżby Pan chciał być pomiędzy takimi ludźmi? Przecież tematem tu są spory i właśnie. Większość naszych zgrzytów w rodzinie, w zborze, większość nie dotyczy wcale spraw doktryny i nauki. I o tym też ten fragment nie jest. On nie mówi o tym, że mamy zachlapać się miłością i nie zwracać uwagi na doktrynę. Nie, wcale w tym momencie to nie jest poruszane. A większość naszych sporów nie dotyczy spraw doktryny, dotyczy błahych rzeczy. Dlaczego się spieramy? Najczęściej dlatego, bo moje musi być na wierzchu, bo ja nie popuszczę, bo ja mam rację. I wiecie, z czego to wynika? Właśnie ze zbyt wysokiego mniemania o sobie. Cały ten wątek się o tym zaczął i się tym skończy. To się również objawia zaraz w lekceważącym traktowaniu. Pomijam co po niektórych. Może takich, którzy są w zborze krótko. No co oni mogą powiedzieć? A niedługo chodzą z Panem. Czasem warto również i tych wysłuchać. Może w naszym zborze są za krótko, żeby móc się wypowiadać. Można ich zlekceważyć. Nieporozumienia, co jest jednak ważniejsze, jak widać, one się mogą zdarzać. Wiecie, to się będzie zawsze zdarzało, póki jeszcze jesteśmy w tym ciele, że my ludzie będziemy, obcierając się gdzieś tam, czasem obrażali się albo obrażali drugich. I to jeszcze nie jest taki wielki problem. Ale Pan Jezus dotknął sprawy głębiej. I Pan Jezus mówi, większym problemem jest to, zaczniemy od 15, te dwa wersety, że możesz nie chcieć przyjąć napomnienia od kogoś. To jest dopiero duma. Przecież ja wiem lepiej. Nikt mi nie będzie mówił, jak to ma być. Czasem jesteśmy po prostu zbyt dumni, żeby przyjąć czyjąś uwagę, która nawet nie jest zrobiona po to, żeby nam wydłubać oko, tylko po to, żebyśmy nie zeszli z drogi. A czasem ten wątek dalej, o którym Piotr zaczął, ile razy mam wybaczyć, po prostu nie chcemy komuś przebaczyć. To są dwie rzeczy. Pierwsza uwaga Pana Jezusa, nie ta strona, pierwsza uwaga Pana Jezusa to jest uwaga dotycząca wyniosłości w nieprzyjmowaniu napomnień. No, tak jak powiedziałem, czasem nie chcemy dać sobie wytłumaczyć, przyjąć napomnienia, uznać, że to, co zrobiliśmy, to może nie do końca było właściwe. Popatrzcie, jak można zabrnąć daleko. Pan mówi, idź do niego osobiście. To jest taka zasada solo. Załatw to z nim sam na sam. Jak zgrzeszy brat przeciwko tobie, idź do niego. Porozmawiaj z nim na ten temat. Nie. No to podziel się z braćmi, niech oni pójdą. Nie, tych też nie będę słuchał. Dlaczego? No bo ja wiem lepiej. A w tym fragmencie są piękne zasady dbania o jedność pomiędzy dziećmi Bożymi. Jeżeli brat zgrzeszy, albo niektóre tłumaczenia mówią grzeszy, nie jest to coś dokonanego przeciwko mnie, to tu nie pisze idź i rozpowiedz wszystkim dookoła, jaki jest, niech ma. Tam nie pisze napisz do niego SMS-a, że jest taki i taki. Nawet nie pisze, żeby list czy e-maila napisać, tylko pisze idź do niego osobiście. To jest bardzo trudna rzecz. Idź do niego osobiście. Ale jak już pójdziesz, to możesz mu wygarnąć, jaki jest. Też nie. To możesz mu powiedzieć, że cię uraził, dlatego do niego przychodzisz. Też nie. Po co mamy iść jeden do drugiego? Aby brata pozyskać. Bo to wyraźnie mamy w 15 wersecie, jeśli cię usłucha, pozyskałeś twojego brata. Inne tłumaczenia mówią, idź, aby go strofować, upomnieć, zawstydzić, przekonać go, jak mówi jedno z tłumaczeń. Skąd taka w ogóle idea, żeby mieszać się w życie brata? Przecież to jest jego sprawa, nie? Już to on zawalił. Co ja się mam do tego mieszać? Niech każdy pilnuje swojego nosa. Ale to nie jest chrześcijańska zasada. To jesteśmy jedno czy nie? Co mnie tam interesuje, ta noga ze Świętochłowic? My jesteśmy ręką i to może prawą w Palowicach. Co mnie interesuje? Oko? Tak nikt nie mówi. Tylko jak mnie boli palec, to całe ciało za chwilę cierpi. A to jest jego sprawa. Zawalił przeciwko mnie, dobra, będę go unikał. Tu jest mowa o unikaniu, ale kiedy? Dopiero na końcu, na samym końcu, jak możliwości rozmowy z bratem zawiodą. Wiecie, my czasem uduchowiamy, za bardzo uduchawiamy proste słowo. To słowo mówi, idź do niego, a my mówimy, nie, ja będę cierpiał, nie pójdę do niego. Ja to będę taki duchowy człowiek, teraz sobie będę cierpiał. To cierp, ale idź do niego nie z twojego powodu, ale z jego własnego powodu, bo taki jest przekaz w tym słowie. Co to za miłość, bracia i siostry? Kiedy my dbamy jedni o drugich, zawieziemy komuś jedzenie, kupimy komuś coś, czyli dbamy o jego ciało, ale o duszę to niech on se sam dba swoją. Pan Jezus nigdy nie mówił niczego, co nie było zapisane wcześniej. To wszystko zawsze było zgodne z myślami. Czy Tora mówiła coś na ten temat? Wiecie, iść do brata, żeby mu powiedzieć, że wobec mnie zawalił. Jak, po co to? W III Księdze Mojżeszowej w 19 rozdziale jest taki fragment, który mnie dotknął kiedyś. III Mojżeszowa, 19 rozdział, 17 werset. Nie będziesz chował w sercu swojej nienawiści do brata swego. Bo coś zawalił przeciwko mnie. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Albo inne tłumaczenie mówią, nie zniesiesz u niego grzechu. To nie jest tylko jego sprawa. Czy nas interesuje życie duchowe brata i siostry? A powinno. Nie o to chodzi, żeby wytykać sobie palcem, tylko wszyscy jesteśmy pod tą wodą, żeby móc się wyciągać, jedni drugim pomagać, bo może ja dzisiaj mam słabszy czas i potrzebny jest jakiś brat, który by przyszedł i trochę mi pomógł. To jest w kontekście pomocy, bo za chwilę może ja będę komuś potrzebny, żeby pójść i pomóc w jego życiu duchowym. To jest pierwszy rodzaj problemu. Czasem nie przyjmujemy napomnień. Na to odzywa się Piotr i mówi, no to ile razy mam mu wybaczyć? Już widzę tego Piotra, on zawsze był taki, wiecie, porywczy, nie? I tu chyba zaszalał też, mówi, 7? Czemu 7? 7 to sobie można tak pomyśleć, no 7 to taka liczba pełni, biblijna liczba pełni. Jak 7 to już chyba potem jest dość, nie? To już nie trzeba więcej. Już mu 7 razy wybaczyłem. Nie wiem, co on miał na myśli, bo tego w tekście nie ma, nie chcemy dopisywać, ale jedno wiem, że odpowiedź Pana Jezusa rozwiewała wszelkie wątpliwości. Pan Jezus mówi, nie 7. A 77, albo jak niektóre tłumaczenia mówią, 70 razy 7. Co mi się skojarzyło? Pamiętacie takiego Lamecha z samego początku Biblii? On mówi, jak ktoś mi ukrzywdzi, to jak będzie pomszczony? 77 razy. 77 razy. Pierwsza Mojżeszowa, 4 rozdział, 24 werset. 77 razy. Czyli to, co świat lansuje, to, co Lamech lansował, to było nie odpuszczę nigdy. Zawsze pomszczę. A Pan Jezus mówi zupełnie coś odwrotnego. Zawsze odpuszczę każdemu. Chociażby przyszedł do mnie 80 raz, 90 raz. A wyniosłość co do nieprzebaczania. Już wiecie, czemu to wszystko zaczęło się od zbyt wysokiego mniemania o sobie? Od lekceważenia innych? Potem jak nie zadbamy o to, bo to jest nauka dla uczniów, to co się bierze? No wszelka zwada. No czemu on do mnie przychodzi i coś mi chce powiedzieć? Czemu on mnie napomina? Przecież ja wiem lepiej. Ja mu nie przebaczę, ja jej nie przebaczę. Albo czasem słyszymy, no nie, ja przebaczyłam, ale nigdy nie zapomnę. Ciekawe, czy Pan Jezus nam tak przebaczył. Chyba nawet pisze, że przebaczył nam i będzie nam wspominał za każdym razem, kiedy nas zobaczy. Nie. I nie wspomni więcej. W tym fragmencie widać też bardzo mocno, zaraz dochodzimy do naszego centrum, widać bardzo mocno, że Pan Jezus zachęca, ażeby załatwiać sprawy pomiędzy braćmi. To jest może trywialne pytanie, ale ja go zadam. Czy my te sprawy mamy załatwiać tu na ziemi, czy tam po śmierci? No, wiecie, pytanie jest z serii retorycznych. Jasnym jest, że tu na ziemi. Jakie mamy zachęcenie? Gdzie mamy sprawy załatwiać? Czy jest w tym fragmencie jakieś zachęcenie? No jest. Najpierw od 18 wersetu. 18 werset. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi, załatwicie na ziemi, tego Pan już nie wspomni gdzie? W niebie. Bo już nie będzie takiej potrzeby. Ja wiem, że większość biblistów czyta ten werset i mówi, to jest werset o autorytecie zboru co do wykluczania ludzi. Cokolwiek, starsi, pastorzy, jakkolwiek, nawet i zbór, zawiąże tu, to już od tego nie ma odwołania. Ale tu czytamy, że to jest grzech jednego brata przeciwko drugiemu. Że spory są pomiędzy jednym bratem a drugim. Że zbór ma być zaangażowany, ale dopiero na końcu. Tu pisze, że to dla mnie ma być ten brat, jak poganin i celnik. To ja go mam ewentualnie unikać, nie zbór. Co oczywiście nie zmienia dyscypliny zborowej. Ona jest bardziej w listach opisana. Tam, gdzie mamy takie zwroty w stylu a z takim nawet nie jadajcie, czyli liczba mnoga. Albo wystarczy mu kara nałożona przez większość. Dyscyplina zborowa idzie swoim torem. Ale są pewne relacje między nami, takie ludzkie. I o tych relacjach jest tu mowa. Wiecie, Pan wzywa, żeby sprawę załatwiać na ziemi. Tam już też będzie załatwiona. Jeśli tego nie załatwicie, to co się stanie? Spróbuję to prosto wytłumaczyć. Wiecie, co to jest zawiązanie sporu? Cokolwiek zawiążecie na ziemi. Co się zawiązuje? Prawnicy mówią na to tak, że jak dwie strony nie są w stanie ze sobą już polubownie załatwić tematu, to zawiązuje się spór. Co to znaczy? No już teraz nie damy rady sami sobie tego ustalić. Trzeba oddać sprawę do sądu. I to sędzia będzie się tym zajmował. I taka idea jest tu wyrażona. Cokolwiek zawiążecie na ziemi, bo nie będziecie w stanie się dogadać, to tam się ten spór zawiąże. Pan to będzie rozstrzygał. To może lepiej, żebyście go rozwiązali na ziemi, ten spór. Jaki będzie efekt? Pan go nie będzie wspominał, bo załatwiliście to między braćmi. To jest niesamowita nauka dla i rodzin, i zborów. Załatwiać sprawy tu. Nie przekazywać ich temu sędziemu, bo może nie trzeba. Może jesteśmy w stanie wybaczyć sobie, odpuścić zbyt wysokie mniemanie o sobie albo lekceważenie jedni drugich. Jak oddamy już spór pod jurysdykcję samego Jahwe, to wiecie, obie strony mogą być poszkodowane. Ci, co chodzą do sądu, wiedzą, wynik czasem jest niewiadomy albo niespodziewany. Dobrze jest załatwić sprawę tu. Nie doprowadzać do zawiązania sporu, czyli do takiej sytuacji, kiedy nie ma już wyjścia. To jest wezwanie Pana, znowu nie ta strona, wezwanie Pana, wzywam do zgody, załatwiajcie sprawy na ziemi, mówi Pan. Nie będziecie musieli ich załatwiać w niebie, albo raczej Pan nie będzie musiał dyscyplinować jednego, a może jednego i drugiego do załatwienia tej sprawy. A co do tej historii, co do przebaczania, pierwszy problem to był wysokość w nieprzyjmowaniu wyniosłość w nieprzyjmowaniu napomnień, a drugi problem wyniosłość co do przebaczania. Ja nie chcę przebaczyć, bo on mi to już raz zrobił, więc drugi raz mu nie wybaczę, chyba mogę, nie? Więc Pan zilustrował, zachęcił, wezwał do tego, żeby przebaczać jedni drugim, chyba streszcza to w tej historii, mówię o tej historii, o tym, któremu Pan przebaczył bardzo dużo, a on nie chciał przebaczyć 100 groszy. Takiego nic. To mnie się wydaje, że tego nie trzeba za bardzo komentować. Komentarzem jest to, czyż i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim współsługą, jak ja zmiłowałem się nad tobą? Wiecie, my to wszyscy dobrze rozumiemy. Bo jeżeli dziś łamaliśmy się chlebem, a dziękowaliśmy Bogu za zbawienie, jesteśmy zachwyceni Bożą łaską i tym, czym nas Bóg obdarzył, to my rozumiemy, co to znaczy, że Bóg nam wybaczył. Mało ci wybaczył? Wiecie, im jestem starszy, to ja tym bardziej nie rozumiem łaski Bożej. Ja jej nie rozumiem, bo ja widzę, że we mnie nie ma naprawdę nic dobrego. I Bóg się zlitował nade mną, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. Chrystus za nas umarł. Bóg się zlitował nade mną. Jak ja mam się nie litować nad kimś? Jak ja mam nie przebaczać? Jeżeli nosisz jakąś urazę do brata i nie możesz mu wybaczyć, albo może wybaczasz mu, ale nie umiesz zapomnieć, to wystarczy jedna rzecz. Przypomnij sobie, ile tobie Pan Bóg odpuścił. A jak masz dalej problem, to pomódl się może tą modlitwą, którą Pan Jezus kazał modlić się swoim uczniom. Nie odpuść nam nasze winy. Tu zróbcie przerwę, wygumujcie to z Biblii. Tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. A jak nie odpuścicie, to jest dokładnie ta sama myśl. To i wam Ojciec nie odpuści. A już prawie doszliśmy do naszego fragmentu, bo Pan wzywa do zgody, wzywa do odpuszczenia i w samym środku za chwilę znajdujemy się, gdzie Pan będzie mówił, gdzie dwaj lub trzej zebrani są w moje imię, tam jestem pośród nich. Pan w tym fragmencie, muszę iść tak systematycznie. Pan w tym fragmencie bardzo mocno ostrzega przed niewybaczaniem drugiemu człowiekowi. Szczególnie 34 i 35. My lubimy czasem czytać te teksty o kimś innym, ale niech każdy popatrzy na siebie. 18:34. Jego Pan rozgniewany wydał go katom albo dręczycielom, dopóki nie odda wszystkiego, co był mu winien. Tak i wam uczyni mój Ojciec, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu jego przewinien. To jest bardzo prosta rzecz. Tego nie trzeba mocno tłumaczyć. To jest rodzaj bardzo dużej hipokryzji. Jak nam wybaczono, ale my nie wybaczamy innym. Bóg tego nienawidzi i mówi, jak wy nie będziecie sami siebie osądzać, to ja was będę osądzał. Jak wy nie będziecie rozwiązywać spraw na ziemi, to ja będę te sprawy rozwiązywał. Łamaliśmy się dzisiaj chlebem, nie czytaliśmy tego fragmentu. Czasem się go doczytuje do końca. Na pamiątkę, że to czynimy. Mówiłem o tym chyba ostatnio. Ale nie lubimy tego drugiego fragmentu, że mamy siebie osądzać, bo jeżeli sami siebie nie będziemy osądzać, to Bóg będzie nas sądził. Mówiąc krótko, to ojcowskie karcenie wyjdzie w rachubę. Bo kogo Bóg kocha, tego i będzie wychowywał. Dlatego wielu jest właśnie pomiędzy nami słabych, chorych, a wielu też zasnęło. Bo sami siebie nie osądzamy, bo dajemy to pod osąd Panu, który mu się nie podoba, że my nie wybaczamy. Ale ja chciałbym dzisiaj skupić się na czymś pozytywnym. Bo jest w tym fragmencie, zmierzamy do środka, jest w tym fragmencie niesamowita obietnica związana z pokojowym życiem pomiędzy braćmi. To jest piękna rzecz. I tym się chciałem podzielić dzisiaj, ale zanim do tego doszliśmy, no to musiało trochę czasu minąć. Jest niesamowita obietnica związana z załatwianiem spraw, zboże pomiędzy braćmi, pomiędzy zborami, bo nie musi to być czasem tak, że my jako bracia w zborze się nie zgadzamy. Czasem nie zgadzamy się z innym zborem. Czasem ja z tego zboru nie zgadzam się z bratem z innego zboru. Czasem po prostu w małżeństwie nie potrafimy się dogadać. Nie potrafimy wybaczyć sobie tego, co sobie nawzajem zrobiliśmy. Ta pozytywna część brzmi tak. Spójrzcie do 19 i 20 wersetu. Jeżeli rozwiążemy sprawę tu na ziemi, to taka jest obietnica. Mówię wam też, jeśli dwaj spośród was na ziemi zgodzą się co do jakiejś sprawy albo są zgodni, o którą zamierzają poprosić, to stanie się im ze strony mojego Ojca, który jest w niebie. Gdzie bowiem, to jest dalej dalsza myśl, gdzie bowiem dwaj lub trzej zgromadzeni są w moje imię, tam jestem pośród nich. Niesamowite błogosławieństwo. Błogosławieństwa. Po pierwsze, wysłuchane modlitwy, jeżeli dwaj zgodzą się. Wiecie, co to znaczy zgodzić się? To jest piękne słowo greckie, już to kiedyś powiedziałem. To słowo zgodzić się pochodzi od greckiego słowa symfoneo. Jeżeli dwaj lub trzej, ilu ich tam nie będzie, dwaj żyją w zgodzie i będą prosić w tej symfonii, grając w lokalnym zborze, grając w kościele Pana Jezusa Chrystusa, tak jak trzeba, to Pan wysłuchuje modlitw. Wiecie, tak mi się przypomniały Dzieje Apostolskie. Pamiętacie to, jak tam ziemia drżała? To są dla mnie niesamowite takie sceny, że oni się modlili i ziemia drżała na początku. Chcielibyście tak? Chcielibyśmy. Czemu ziemia nie drży? Potem już też przestała w Dziejach Apostolskich ziemia drżeć. Jak tylko zaczęły się spory, że czyjeś wdowy może są pomijane przy stołach, już tak ziemia za chwilę coraz mniej drżała. Jeżeli jesteśmy w tej orkiestrze, skoro mowa o symfonii, pod batutą najlepszego dyrygenta, bo Duch Święty jest dyrygentem. Jeżeli różni ludzie będą grali według tych darów, które im Pan dał. Mark Twain miał u nas piękne wykłady na temat tych darów. Możemy z nich korzystać. Jeżeli gramy według tych darów, które nam Pan dał i trzymamy się nut, trzymamy się Słowa Bożego, to Pan błogosławi wysłuchanymi modlitwami. Tam jest symfonia. Symfoneo. Nie możesz grać sobie sam. Doprowadzisz do zwady i rozwalisz granie całego utworu. Wszystko się rozjedzie. No a rozjeżdżamy się czasem, bo mamy zbyt wysokie mniemanie o sobie, z czego się bierze lekceważenie innych ludzi. Nie potrafimy przyjąć napomnień, albo nie przebaczamy. Jeszcze nie chcemy dojść do zgody z braćmi, tylko czasem mówimy sobie, ja już taki jest i taki umra. To nie zmienił cię Pan Jezus Chrystus. W tej części nie było nowego narodzenia. Jest jeszcze jedna niesamowita obietnica. I teraz dochodzimy właśnie do tego. Jeszcze raz. Jakie są skutki zgody? To mówiłem. Skutkiem zgody pierwszym jest wysłuchana modlitwa, ale jest niesamowita rzecz, albowiem gdzie dwaj lub trzej spotykają się w moje imię, tam ja sam, mówi Chrystus, jestem pośród nich. Wiecie, to jest niesamowita obietnica Bożego błogosławieństwa. Heniek powiedział dzisiaj, że bez tego błogosławieństwa no to się nie da. Jak wy sobie wyobrażacie, jak my sobie wyobrażamy bez Bożego błogosławieństwa spotykać się w niedzielę, robić studium, robić służby dla Pana. to się nie da. A Pan mówi, ja przyznaję się do takich braci, przyznaję się do takiej wspólnoty, przyznaję się do takiej rodziny, przyznaję się do takiego domu, który dba o pokój. Ja przyznaję się do takich braci, którzy potrafią sobie wybaczyć. Zebrani do imienia Pana Jezusa Chrystusa. To wcale nie znaczy, że my mamy wypowiedzieć jakąś formułkę, która sprawi, że Pan Jezus nagle zejdzie. Imię, zebrani do imienia, oznacza, imię oznacza charakter. Zawsze w Biblii imię oznaczało charakter. Jeżeli rodzice nadawali imię swojemu dziecku, to był to wyraz jakichś ich oczekiwań wobec tego dziecka. Jeżeli Pan Bóg mówił, nadawał komuś imię, to wiecie, to ten ktoś był taki, a nie inny. A jakie imię ma Twój Bóg? Jakbym Cię dziś spytał, jak ma na imię Twój Bóg? I nie chodzi mi o to, żebyśmy się spierali, że to się wymawia Jehowa, Jahwe, w ogóle nie ten poziom. Jak ma na imię, czyli jak Ci się okazał? Jakim był wobec Ciebie? Psalm 111. Adaś dzisiaj czytał. No, niektórzy wysłyszeli, że on jest straszny, nie? Bo faktycznie jego imię jest święte i straszne. Ale wiecie, wcześniej parę wersetów co było? Ja jestem łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu, nie chowam urazy na wieki. Wiecie już, co to znaczy spotykać się w imię Pana Jezusa Chrystusa? Spotykać się w imię takiego Boga, który sam o sobie powiedział, nie tylko w Nowym, ale i w Starym Testamencie. Niektórzy mówią, o, w Starym Testamencie to Bóg był straszny. My chcemy tego Boga z Nowego Testamentu. W Starym Testamencie to On rozwiązywał sprawę szybko. Ale czy na pewno? Czy wobec Izraelitów był szybki? Czy wobec Kananejczyków był szybki? Wobec kogo był szybki? Czy wobec mnie był szybki? Pan powiedział o sobie, że jest, sprawdźcie sobie kiedyś, ile razy Pan sam o sobie powiedział, że jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu. Kto o Nim tak mówił? Wiele osób. Każdy, kto miał z Nim styczność, wszyscy zaczynali od tego. Abraham, Dawid, wszyscy mężowie mówili, ja wiem. Nawet Jonasz, który powiedział, nie pójdę do Niniwy. Dlaczego? Bo ja wiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i Ty im chcesz darować. Takim mi się okazał. On dla mnie okazał się łaskawym, miłosiernym, nieskorym do gniewu. On mi nie wypomina tego, co ja sam narobiłem w życiu, bo bym tego nie zniósł. Gdybym Cię zapytał, jak ma na imię Twój Bóg, to jest bardzo ważne pytanie. Czy On tylko dla Ciebie jest straszny? Bo jeżeli jest tylko dla Ciebie straszny i święty, to czytaj Biblię jeszcze raz, idź na kolana i zobacz, co pokazał ten święty i straszny Bóg w Panu Jezusie Chrystusie. Kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Zebranie do imienia Pana Jezusa, o którym jest mowa w tym fragmencie, gdzie dwaj lub trzej spotykają się w moje imię, tam jestem pośród nich, mówi Pan Jezus, to jest zbieranie się w duchu wybaczenia, miłosierdzia, łaskawości jedni wobec drugich, niechowania urazy. I wiecie co? To jest objęte piękną obietnicą. Pan mówi, ja się do takiego zgromadzenia ludzi przyznaję. Ja jestem pośród. Ja wam wtedy chcę błogosławić. Niesamowite obietnice. Ojciec mówi, ojciec wysłuchuje modlitw, a syn mówi, ja jestem. Dwie obietnice. Wypisałem jedną, bo to miało być przedmiotem naszego spotkania, bo przecież spotkaliśmy się tutaj w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Czy na pewno się spotkaliśmy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa? No tak. Nie, musimy się spotykać prawdziwie, bo Pan zna nasze serca. Ja nie śmiem nikomu wytykać. Pan wie i Pan rozsądza, czy na pewno mam jeszcze z górki na jakiegoś brata. Zawziąłem się. Jakoś to przejdzie. Temu nie powiem, temu nie wybaczę. Ale Słowo Boże mnie zachęca do tego, żeby być takiego ducha. Wierzcie, to nie jest nowa idea w Słowie. To nie jest coś, co Pan Jezus nagle powiedział. My to znamy z jednego pięknego psalmu. Z którego? Z psalmu 133. Znamy to z tego pięknego psalmu. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. I większość potem się zastanawia, o co chodzi z tym olejkiem spływającym i z tym wszystkim. To przeczytajmy dzisiaj początek i koniec. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo. To gdzie Pan zsyła błogosławieństwo? Na górach Hermonu? Nie, Pan zsyła błogosławieństwo tam, gdzie bracia w zgodzie mieszkają. To jest idea stara od samego początku. Pamiętacie Józefa? Tego w Egipcie, który wysyłał swoich braci, żeby cała ekipa z powrotem przyszła do niego, żeby ich uchronić przed głodem. Pamiętacie, co im powiedział? Tylko w drodze się nie kłóćcie. Bo z tym mamy wszyscy problem. Stary problem jak świat. Moje jest bardziejsze. Pamiętacie Kaina i Abla? Czy Pan go złajał za to, że zrobił nie taką, złożył nie taką ofiarę? Nie. Pan mówi do niego, czemu się zachmurzyło twoje oblicze? Wiecie, co mu się stało? Jego bardziejszość została dotknięta. No, ja wiem, że on może nie taką ofiarę złożył. Ale to jeszcze dałoby się naprawić. Ale Pan mu mówi, musisz uważać na to, żeby nie zabrnąć za daleko, bo grzech czyha drzwi. I tak się stało. Nie opanował tego. Drodzy, tak jak zacząłem, tak skończę. Cieszmy się, że jesteśmy razem. Naprawdę cieszmy się. A cieszmy się wspólną wiarą. Posilajmy się tą wiarą, ale musimy dbać o naszą jedność jako dzieci Bożej. Musimy dbać, krótko mówiąc, o pokój. A każdy chce, kto tu dzisiaj przyszedł, każdy chce, żeby jego modlitwy były wysłuchiwane. Czy mamy mało modlitw o naszych braci, o nasze siostry, o tamtą sprawę, o moje dzieci, o inne? Chcesz, żeby twoje modlitwy w domu były wysłuchiwane? Biblia na ten temat wiele czasu poświęca. To nie lekceważ swojej żony. Miej pokój z nią, miej pokój w rodzinie. My wszyscy do pokoju jesteśmy powołani. A w zborze chcemy, żeby Pan błogosławił. Żeby nasze służby szły, żeby było ludzi dużo chętnych do roboty. Każdy z nas po drugie chce, żeby w tym miejscu, w niedzielę, w środę, we wtorek, Pan był obecny, żeby mówił, ja się przyznaję do tych ludzi. Ja chcę im błogosławić. To się nie stanie tak, bo się spotkało dwóch lub trzech. I to nie jest żadna magiczna formuła. Nawet tego słowa nie powinienem używać. To się dzieje, Pan przyznaje się do takiego zgromadzenia, gdzie bracia w zgodzie żyją. Ja sobie tego nie wyobrażam, żeby Pan nie wysłuchiwał naszych modlitw. Nie wyobrażam sobie zbierania się bez chrystusowego błogosławieństwa, bez Bożej obecności. Czyż to nie jest konstytucja Kościoła? Ja myślę, że ten brat, który to kiedyś napisał, wyciągnąłem to sobie oczywiście z całej jego treści, bo pisał w zupełnie inną stronę. Wcale się nie pomylił, mówiąc, to jest konstytucja Kościoła, bo ta konstytucja mówi o zasadach błogosławionego zbierania się. Chcemy mieć błogosławieństwo Boże. Nie da się tego zrobić inaczej, jak żyjąc w zgodzie między braćmi i siostrami. Apostoł Paweł napisał, jeżeli można, o ile to od was zależy, czasem się nie da, to ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Ale wiecie, co to oznacza? Że jestem gotowy do uniżenia. Że jestem gotowy czasem nie odpyskować komuś, kto do mnie przyjdzie i mi nabluzga. Że jestem gotowy znosić drugiego. Że jestem gotowy patrzeć, czy nie ukrzywdzam drugiemu. Że jestem gotowy do tego, żeby przebaczać, przepraszać. I jestem gotowy, żeby czynić to z radością. Wiedząc, że Pan zsyła błogosławieństwo wtedy. I to jest codzienna droga nie tylko tych, których Pan uczył w 18 rozdziale, ale to jest codzienna droga każdego ucznia Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział, błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. My się nazywamy dziećmi Bożymi. On jako książę pokoju przyszedł. Pięknie jest to opisane na przykład w liście do Efezjan, żeby uczynić pokój. Dzisiaj nawet Grzegorz to wspominał, zniósł mur nieprzyjaźni. Wszystkie mury poznosił Pan Jezus. Nie po to przyszedł, żebyśmy my teraz w zwadzie, w nieporozumieniach, zbierali się i mówili, no zebraliśmy się we dwóch lub trzech, to Pan jest między nami. Pan nie przebywa między takimi ludźmi, gdzie jest zwada. Ale ja czekam na to, aż Pan naprawdę zjednoczy wszystko na niebie z tym, co na ziemi. Bo ta pełnia tego jest jeszcze przed nami, jak pisze Paweł w liście do Efezjan. A Pan wszystko ze sobą doskonale pogodzi. Ale to nie znaczy, że my nie mamy zabrać się do roboty i nie mamy dbać o pokój, o jedność, bo to ta droga cała zaczyna się od każdego z nas z osobna. Mimo wszystko czekam na to, aż Pan Jezus przyjdzie i ustanowi doskonały pokój. Przyjdź, Panie Jezu.